Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Iwona Borawska, dzień dobry. Dziś przed nami niezwykłe, bo jubileuszowe spotkanie z Jerzym Satanowskim. To w drugiej części audycji. Posłuchamy też jego piosenek w jego własnym wykonaniu, ale zaczniemy od pożegnania i wspomnienia. Jan Niżnikiewicz, lekarz, pisarz, odszedł od nas 4 sierpnia. W miniony piątek odbył się pogrzeb. I dziś o nim przez chwilę porozmawiamy, żeby jeszcze przez chwilę z nami był. Mówię w liczbie mnogiej, witając w studiu Dorotę Sobieniecką-Kańską.
Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Iwonka.
Znałyśmy go obie w różny sposób. Ty chyba bardziej też jako lekarza, bo przede wszystkim to był znany gdański neurolog. Ja od momentu, kiedy zadebiutował jako pisarz powieścią Krzysznilu, której adaptację przygotowywałam na naszą antenę w latach 90. Jak go w tej chwili widzisz i pamiętasz?
No ja go pamiętam bardzo dobrze, bo cały czas byłam z nim w kontakcie i to dosyć bliskim, ale chciałabym sięgnąć jeszcze do przeszłości. Jan Niżnikiewicz urodził się we Lwowie. Pochodził z lekarskiej rodziny i zbieg okoliczności sprawił, że jego ojciec był lekarzem w Gdyni, radiologiem, wybitnym radiologiem, znanym bardzo. Jan kontynuował po nim tradycję i patrząc na to, czym zajmował się Jan Niżnikiewicz, mam takie nieodparte wrażenie, że to jest taka ginąca klasa, ginące pokolenie lekarzy, którzy tak naprawdę byli humanistami, którzy mieli głębokie, ogólne, humanistyczne wykształcenie. Ja myślę, że Jan Niżnikiewicz miał bardziej niż ogólne wykształcenie humanistyczne. To byli humaniści, a Jan Niżnikiewicz był człowiekiem renesansu. On tak naprawdę się wszystkim zajmował. On był także żeglarzem, był podróżnikiem, był człowiekiem ciekawym świata. Był takim ciekawskim, który zaglądał w różne miejsca. I ktoś kiedyś mu chyba podpowiedział, że byłoby dobrze, żeby to opisał. I tak zaczął pisać. Okazało się, że bardzo nieźle mu to wychodziło. Ja przeglądałam właśnie dzisiaj jego książki i zwróciłam uwagę na to, z jakim pietyzmem były wydawane. On przywiązywał ogromną wagę do strony edytorskiej, do ilustracji, do wydawnictwa, które wydawało, do oprawy graficznej. Pewnie tutaj miała też coś do powiedzenia jego żona Krystyna, która jest artystką plastyczką. Myślę, że też pani Krystyna wspierała go od tej strony graficznej. Ale właśnie chcę powiedzieć jeszcze o Janie Niżnikiewiczu, że tak jak był naprawdę znanym lekarzem, tak był chyba jeszcze bardziej znanym pisarzem. On należał do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, ale także należał do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, bo jego pisarstwo zaczęło się od tego, że zaczął pisać felietony neurologiczne, które zresztą zostały zebrane w takim tomiku Droga do nieśmiertelności, do czego doprowadzi świat rozwój nauk medycznych. Miał zawsze filozoficzne zacięcie, zastanawiał się nad tym, co będzie, co by było gdyby. Stąd też pewnie jego zainteresowanie fantastyką, science fiction, fantasy. Właściwie to on pisał i kryminały, i sensacje, i thriller, i właściwie to wszystko, co pisał, było zagadkowe, ciekawe, a do tego wszystkiego jeszcze było osadzone w bardzo takiej dobrze przygotowanej warstwie erudycyjnej. On był rzeczywiście nieprawdopodobnym badaczem i zbieraczem informacji, źródeł, sięgał do źródeł, do takich źródeł sięgał, że tak naprawdę często historycy zawodowi o nich zapominali, czy nie sięgali.
I właśnie z takich jego opowieści o medycynie, a właściwie o tajemnicach starożytnej medycyny, zrodził się cykl audycji w Radiu Gdańsk. Grażyna Bral to redagowała. I ja myślę, że pozwolę sobie tutaj zacytować fragment. Usłyszymy za moment głos Jana Niżnikiewicza właśnie z tej pierwszej otwierającej audycji, gdzie w jakiś sposób mówi on, kim jego zdaniem jest lekarz, czym jest medycyna i trochę chyba opowiada też o sobie.
Radio Gdańsk przedstawia cykl audycji Grażyny Bral.
Tajemnice starożytnej medycyny. Opowieści doktora Jana Niżnikiewicza.
Panie doktorze, ktoś może nam zadać pytanie, jaki ma sens u schyłku XX wieku mówienie o historii medycyny?
Ja myślę, że ma taki sam sens jak rozmowa o historii w ogóle. Historia medycyny jest częścią historii ogólnej, ale zamierzeniem moim do tego programu było w zasadzie to, że moi rodacy, przynajmniej znaczna ich część. W chwili obecnej traktuje nas lekarzy jako ludzi omalże niepokrewnych różnego typu uzdrawiaczom, chiromantom, irydologom, bioenergoterapeutom. Usiłuje nas przyrównać z ludźmi, którzy nie mają rodowodu. Z kolei my, lekarze, posiadamy rodowód wielotysiącletni, rodowód, którego jesteśmy ostatnim ogniwem. I wiedza wypracowana tysiącami czy setkami pokoleń tej całej właśnie historii jest wiedzą, która jest w nas, która jest stale przetwarzana w zasadzie w jednym celu, aby nieść pomoc człowiekowi choremu, aby przedłużyć okres jego życia lub nawet mówiąc bajkowo, przybliżyć go do nieśmiertelności. I to jest sens tego programu.
Od tego cyklu o tajemnicach medycyny i tej starożytnej medycyny zrodziła się książka. Po prostu ten cykl był na tyle interesujący, że chyba słuchacze Radia Gdańsk zwrócili uwagę na to, że warto byłoby to zebrać w jakąś jedną całość i powstała książka Tajemnice starodawnej medycyny i magii. Ale śmieszne jest to, że są dwie edycje, dwa wydania. I pierwsze wydanie ma tytuł, tak jak powiedziałam, Starodawnej medycyny i magii. Było to wydane przez wydawnictwo Tower Press w 2003 roku. Natomiast parę lat później ukazała się ta książka w pełniejszym wydaniu pod troszkę innym tytułem, mianowicie Tajemnice starodawnej medycyny, magii i erotyki. Bardzo interesująca różnica, ale tak jak Jan Niżnikiewicz często mówił, właśnie życie jest taką tajemnicą, jedną ogromną, wielką tajemnicą, a to, co zebrał, te informacje, które, bo to są informacje, które są pięknie po prostu opowiedziane, zebrał w tej książce i w tym cyklu radiowym, to były właściwie jego własne doświadczenia. On no nie przepisywał
on, tak,
z książki.
On przecież jeździł, on zbierał artefakty, on to widział naprawdę. Był w Indiach, Nepalu, Tybecie, Chinach, Filipinach, Indonezji, Malezji, Meksyku, Gwatemali, Tajlandii i oczywiście w Egipcie.
Ja się tak zastanawiałam, skąd on miał czas na to, uprawiając dosyć intensywnie zawód lekarza, przecież on był również pracownikiem naukowym Akademii Medycznej w Gdańsku, był doktorem nauk medycznych i miał rodzinę i miał czas na to, żeby jeździć. I te podróże odbywał ze swoim bardzo serdecznym przyjacielem. Nie chciałabym użyć słowa naj, bo nie wiem, ale mam wrażenie, od wielu lat znając obu panów, naprawdę wielką przyjaźnią darzyli się nawzajem z panem profesorem Januszem Rachoniem, który zupełnie reprezentując inną dziedzinę, bo przecież to jest chemik, ale też humanista i chyba to ich łączyło. Oni razem też podróżowali. Poza tym Jan Niżnikiewicz miał ogromne poczucie humoru. I to było takie poczucie absurdalnego humoru. Każda rozmowa z nim była przygodą. Przygodą intelektualną i przygodą emocjonalną. Mhm. Miał niesamowity dystans do siebie i do świata. Potrafił łamać tabu, potrafił łamać różnego rodzaju stereotypy zachowań. Zawsze był sobą, zawsze był prawdziwy, zawsze był naturalny. Niczym się nie przejmował, niczym w ogóle nie, ale był niezmiernie uczciwy w swoim postępowaniu. I muszę przyznać, że chyba to też sprawiło, że on miał też jakiś, natrafiał czasami na jakieś przeszkody właśnie ze względu na swój nieustępliwy charakter i w momencie, kiedy był przekonany do swojej racji, naprawdę jej bronił. Jego bardzo zajmowała istota człowieka, bytu, tak, bólu.
No ja ostatni raz rozmawiałam z nim telefonicznie już tylko, bo do naszego spotkania nie doszło, przy okazji książki Ecce Homo. To już sam tytuł mówi wiele i wszystko. Z tym, że to trzeba wiedzieć, że Jan Niżnikiewicz właśnie po tej fabularnej, fantastycznej książce, którą zaczął jako prozaik właśnie, czyli Po krzyżu Nilu, tworzył takie książki, które były gdzieś pomiędzy fabułą a jakimiś dociekaniami badawczymi, czasem kontrowersyjnymi, niepokojącymi, ale bardzo frapującymi. I ta książka znowu jest jego kolejną opowieścią o tym, jaki naprawdę jego zdaniem jest nasz świat, kim my jesteśmy. I można się zgadzać bądź nie teraz czytając te jego opowieści, zastanawiać się skąd on to wiedział, jak się te jego myśli zrodziły, czy ta wiedza, czy może fantazje, a może spekulacje, ale to wszystko jest szalenie fascynujące, a poza tym on był tak szalonym erudytą właśnie, tak głębokim, tak wszechstronnym, że no siłą rzeczy człowiek po prostu wchodzi w te światy. Ja sobie tutaj, bo miałam przyjemność dwa razy mówić coś tam krótko o jego książkach, zaznaczyłam taki fragment, kiedy jego samego cytuję, ale myślę, że to akurat trafiony i tu ważny. W przedmowie do Zakazanej historii bogów i ludzi pisze, że czytając wszystko, co było dostępne o kulturach starożytnych i odwiedzając miejsca noszące ich ślady, odnosił przejmujące wrażenie, że wszystko, co do tej pory wiedział, jest jedynie ostatnią warstwą dziejów. Miałem poczucie, pisze, że dotykam uginającego się, zmurszałego dna świata pozorów, pod którym gdzieś w głębi ukrywa się prawda. W miarę upływu czasu i nabycia większej wiedzy zacząłem słyszeć dochodzące spod owego dna ciche stukanie. To jest też próbka jego prozy, ale też i jego sposobu myślenia, który czasem rzeczywiście stawiał włosy na głowie, ale nie można było przestać tego czytać.
To prawda i tak myślę, że po lekturach książek, które bardzo bezpośrednio się wiązały z jego wiedzą zawodową, bo frapujący był ten zbiór felietonów neurologicznych Droga do nieśmiertelności, gdzie zastanawiał się nad tym, jak będzie wyglądał świat, z którego będzie wyeliminowany ból fizyczny. My jesteśmy coraz bliżej takiego momentu. Jak będzie wyglądał świat właśnie, który będzie oparty na zupełnie innych paradygmatach. Zresztą to było jego ulubione słowo, paradygmat. Bardzo lubił go używać. I zastanawiał się, czy zawód lekarza będzie w ogóle potrzebny. Do jakiego stopnia zmieni się nasze życie. I od czasu do czasu w jego książkach, które rzeczywiście, tak jak Sen i bezsenność, to były poradniki, to były normalne poradniki lekarskie. A z drugiej strony potem zaglądamy właśnie czy do Krzyża Nilu, czy do Kodu Lucyfera, czy do Zakazanej historii bogów i ludzi, czy do Oczu bestii z kolei, które są zupełnym jakimś innym biegunem twórczości, bardzo kontrowersyjne. Powiem, że Oczy bestii to jest sekretna historia XXI wieku, czyli taka trochę futurystyczna opowieść, gdzie bohaterami jest i prezydent Trump, i Putin, i papież. I muszę przyznać, że teraz jak zaglądam do tej książki, tam wiele rzeczy się sprawdziło. No tak, aż się boję myśleć, co może być dalej, jeżeli on rzeczywiście był tak przewidujący i to sprawdzą się jego przewidywania, czy może raczej jego fantazje, to czy tego stukania od spodu nie usłyszymy w którymś momencie, o którym mówiłaś.
Są to fascynujące światy. Ja już teraz tak osobiście powiem o swoich spotkaniach, jeszcze zanim zaczęłam się wypowiadać na temat jego książek, o co on z uporem prosił, a ja byłam zawsze tak nieśmiała, nawet kiedyś powiedziałam, że czuję się jak mysz laboratoryjna wobec laboranta, bo on wie o moim mózgu więcej niż ja jestem w stanie z niego wykrzesać, ale staram się cały czas. Natomiast właśnie takie też były początki, że ja jeździłam do niego z Krzyżem Nilu, pokrojonym, ponieważ była to tak skrojona właśnie precyzyjnie powieść, że bałam się, że wyrzucając jakieś fragmenty, skracając, żeby nagrać z Krzysztofem Gordonem kolejny odcinek, coś pominę, coś pogubnie, że to mi się nie zejdzie, że coś ważnego. I jak taka uczennica z teczuszką jeździłam co 2-3 tygodnie do Jana Niżnikiewicza z pokrojoną jego powieścią.
Do jego cudownego domu,
tak,
zapewne,
gdzie też było
przy ulicy Szczecińskiej.
Tak, pamiątek z podróży i to były po prostu miłe spotkania, gdzie rozmawialiśmy nie tylko o tej książce, a on akceptował moje zmiany i wtedy czułam się upoważniona do tego, żeby nagrywać dalej.
Ja mam wrażenie, że takim określeniem to nie tylko, że erudyta, człowiek renesansu, człowiek wielu pasji, ale także przede wszystkim to był bardzo przyzwoity i bardzo sympatyczny, miły człowiek, z którym każda rozmowa naprawdę była przyjemnością. Pamiętam z kolei swoje osobiste spotkania z nim w takim uroczym ogródku właśnie koło jego domu. Zresztą ten dom pełen pamiątek z podróży, jak wspomniałaś, pełen różnych artefaktów, różnych historycznych znaków. To była jedna strona, ale ja byłam również w jego gabinecie, a tam były sterty akt, ponieważ dr Niżnikiewicz był również biegłym sądowym i był naprawdę szczerze oddany tej pracy. On naprawdę był fantastycznym znawcą przedmiotu i bardzo ceniony właśnie w tych środowiskach również. Bardzo często pytano o opinię. Także to jest postać, która, tak jak mówię, no z jednej strony będziemy go pamiętać jako wybitnego pisarza, takiego wybitnego człowieka z wielowymiarowego. Właśnie trudno powiedzieć o nim tylko jako o lekarzu, albo tylko jako o pisarzu, albo tylko, bo właśnie dziennikarzem też był. No,
prowokator, przełamywał nasze nawyki myślowe, tak, tak. Potrafił naprawdę postawić ziemię tak. wywrócić tak. od podszewki, może
no,
tak
najlepszy
powiem.
Dowód, że był nawet, były takie zakusy, żeby palić jego książki w którymś momencie. To była taka dosyć, myślę, że to zabawna anegdotyczna
historia. On się tym raczej szczycił.
On się tym szczycił i nawet chyba profesor Rachoń do niego zadzwonił. Mówi, zobacz, w jednym z portali jest pokazana sterta płonących książek przez jakieś osoby oburzone na literaturę. I zobacz, na samym wierzchu leżą twoje książki. Myślę, że to był bardzo duży komplement też, bo to w końcu, jeżeli ktoś chciał spalić, to znaczy, że one miały wartość. I one rzeczywiście były prowokujące. Nigdy Jan Niżnikiewicz nie bał się konfrontacji. Pamiętam, kiedyś prowadziłam w Ratuszu Staromiejskim, zresztą ty też wówczas byłaś mm-hmm. obecna, promocję jedną z jego książek, to chyba były Oczy Bestii. Nie, to były
zakazane
tak, bo potem Oczy Bestii to później, ale wcześniej właśnie były te zakazane historie bogów i ludzi, książka bardzo, powiedziałabym, ryzykowna nawet, tak w swoim wyrazie, i on nie miał żadnego problemu, żeby zaprosić bardzo, bardzo wybitnego księdza erudytę, księdza Krzysztofa Niedautowskiego, i zapytać go wprost na sali przy wszystkich, co sądzi na ten temat. I ksiądz Krzysztof w sposób bardzo rzetelny i bardzo imponujący mi niezmiernie odniósł się do tego, a naprawdę pytanie było i w ogóle ten temat był szalenie kontrowersyjny. Ale obaj panowie reprezentowali po prostu bardzo taki wysoki poziom intelektualny, że dla nich to była po prostu przyjemność rozmowa na ten temat i dzielenie się uwagami na temat tej twórczości. Także Jan Niżnikiewicz był człowiekiem odważnym, potrafił bronić tego, co pisał, i to się zresztą samo broni, bo to się po prostu dobrze czyta.
I teraz już, no, żegnając go, nie mamy już możliwości porozmawiania z nim tak po prostu, twarzą w twarz. Ciągle jeszcze możemy rozmawiać z nim, czytając jego książki. Ja zawsze uważam, że to jest bardzo bliskie spotkanie z człowiekiem. A więc Jan Niżnikiewicz 4 sierpnia od nas odszedł. Pozostawił po sobie swoje rozważania, swoje myśli, swoje fantazje, swoje lęki.
Ale też swoich bardzo bliskich przyjaciół, a przede wszystkim rodzinę, żonę i syna, których bardzo kochał i którzy jego bardzo kochali, do ostatniej chwili byli z nim.
Ja wiem, że gór tych 7 jest. Wiem też, przejść muszę 7 rzek i ciągle dal, za dalą dal, zawieja żar i kurz. I nie wiem nawet już, czy tam gdzieś będzie kres. Już w żadnych oczach nie będę mieszkać mógł. Już w każdych włosach zobaczę wstęgę dróg. I ciągle dal, za dalą dal, śnieżyca, żar i kurz. I nie wiem nawet już, czy tam gdzieś będzie kres. Ciągle dal, za dalą dal, zawieja żar i kurz. I nie wiem nawet już, czy tam gdzieś będzie kres.